Słuchasz Clio na Gołębiej, podcastów Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, dziś mamy przyjemność spotkać się w ramach projektu Critical Heritage Studies Hub oraz grupy badawczej Dziedzictwo I Rzeczypospolitej. Celem naszych rozmów jest krytyczna refleksja nad różnymi aspektami funkcjonowania dawnej Rzeczypospolitej. Moim dzisiejszym gościem jest pani profesor Agnieszka Januszek-Sieracka. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Pani profesor Agnieszka Januszek-Sieracka jest pracownikiem Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w badaniach nad epoką jagiellońską. Jest autorką licznych książek i artykułów dotyczących historii kultury, religijności, wojskowości oraz gospodarki tego okresu. W ostatnich latach jej zainteresowania badawcze obejmowały także historię kobiet, w tym królowych. Jednym z efektów tych prac jest książka Królowa Barbara w dworskim mikroświecie, która ukazała się w 2017 roku. Polskie królowe to temat fascynujący i pełen różnych wątków, który był już wielokrotnie eksplorowany. Czy jednak możemy powiedzieć, że wiemy o nich już wszystko? Jak wygląda obecny stan badań nad królowymi z dynastii Jagiellonów? Czy mogłaby pani wskazać obszary, które są obecnie szczególnie eksplorowane lub takie, które zasługują na większą uwagę w przyszłości?
Myślę, że nasze przekonanie o takim dawnym i bardzo skutecznym eksplorowaniu tej tematyki jest trochę błędne. Bo rzeczywiście temat być może fascynujący, natomiast trudno powiedzieć, żeby kiedykolwiek był tematem głównym czy tematem zasadniczym badań. Jeżeli królowe pojawiały się w badaniach, to z reguły jako takie trochę nieme towarzyszki życia królów, czasem dawano im troszkę więcej miejsca wtedy, kiedy było to potrzebne ze względu na opowieść właśnie o królu czy państwie. Natomiast wydaje mi się, że ta literatura naukowa dotycząca królowych w dużej mierze jest taką prostą literaturą biograficzną. I tu jeszcze jedno zastrzeżenie, że w bardzo wielu tych opracowaniach królowa jest bohaterem pozornym, bo w istocie nie są to opowieści o nich, o ich życiu, o ich świecie, o ich osobowości, a są to opowieści o czasach i okolicznościach, w których królowe żyły. Myślę, że takim dobrym przykładem jest biografia Anny Jagiellonki. Zawsze dźwięczy mi w uszach cytat z tej biografii, w której autorka stwierdza, że Anna była bardzo nieciekawą osobą żyjącą w bardzo ciekawych czasach. I właściwie opowieść o Annie jest opowieścią o czasach. Sama czasami się na tym łapię, mam cykl wykładów o Jagiellonkach i rzeczywiście muszę się pilnować, bo bardzo często opowieści o królowych stają się opowieściami o ich mężach, opowieściami o ich dzieciach, opowieściami o sztuce tych czasów, która jakoś wiąże się z królowymi. Natomiast naprawdę niełatwo jest uczynić z nich główne bohaterki. I to są chyba tutaj dwie przyczyny. Jedna to są źródła, a druga to jest chyba też sposób ujęcia i sposób patrzenia na rolę królową, albo właściwie na brak tej roli, który w polskiej literaturze jest naprawdę widoczny.
Czyli brakuje biografii królowych, które by były faktycznymi biografiami królowych, takimi książkami o nich, o kobietach, o władczyniach, o matkach, o żonach, pewnych osobowości.
Tak, myślę, że tak. One rzeczywiście bardzo często jakoś gubią się w sprawach, z którymi czasami mają związek, a czasem mniejszy. Trochę łatwiejsze to jest w przypadku królowych, które wychodziły trochę ze swojej tradycyjnej roli, tak jak słynna Bona Sforza. Tak, ona od razu przychodzi na myśl, ponieważ tu jest troszkę prościej, bo skoro we wszystko się wtrącało, tak jak się pisze o wszystkim, to ona wszędzie się tam pojawia. Ale to jest chyba wyjątek, bo rzeczywiście też jak patrzy się na tę literaturę dotyczącą królowych, ona jest taka bonocentryczna. I to jest widoczne, ta postać jest fascynująca, przesłania wszystkie inne, ale także dlatego, że no, historycy dysponują tutaj kapitałem źródeł, który w przypadku innych królowych jest trudniejszy. Ja bym na jeszcze jedną rzecz chciała zwrócić uwagę, na pewną trudność w tych badaniach. która chyba umyka i tylko przy bliższym przyjrzeniu się doceniamy jej wagę. To jest samo pojęcie królowa, bo co ono w istocie oznacza? Pamiętam, że kiedyś tłumaczyłam tekst na język angielski i nagle stwierdziłam, że my po polsku właściwie różne rzeczywistości nazywamy tym samym słowem królowa. To jest ta angielska queen, która w istocie przecież nie oznacza tego, co po angielsku oznacza queen. I takim najlepszym przykładem, jak bardzo ten nasz język jest tutaj nieelastyczny i nieplastyczny, jest angielskie pojęcie queenship, dla którego nie ma polskiego odpowiednika. Czyli jak chcemy napisać, piszemy o królewskości króla, a to, co dotyczy królowej, to czym jest? Pamiętam, że zrobiła taką wielką kwerendę wśród anglistów i historyków anglistów, żeby pomogli mi przetłumaczyć to jakoś na polski i nie dali rady. Ukuliśmy pojęcie, które na pewno się w historiografii nie zagnieździ, bo jest borani język, ale właściwie należałoby to nazwać królowością, prawda? Czyli nie możemy do królowej odnieść przymiotnika królewski w sensie króla. Potrzebujemy innego, który właśnie pokazywałby tę jej rolę. I go nie mamy.
Więc myśli pani o takiej władczości królowej?
No właśnie nie, bo polska królowa nie miała władzy. Natomiast miała coś takiego, co właśnie najlepiej się oddaje jako queenship, czyli pewną królowość, pewną rolę wynikającą z tego, że była królową. Nie była nią niestety władza. No niektóre królowe upróbowały sobie to uzurpować, ale najnowsze badania dowodzą, że nawet w przypadku Bony przeceniamy te jej możliwości uzurpacyjne. W rzeczywistości te jej działania nie były tak samodzielne, jak nam się do tej pory wydawało. Więc tutaj mamy tych barier dużo, a ta właśnie trudność z tym takim plastycznym, takim precyzyjnym określeniem tego, co my tak naprawdę badamy. Pamiętam, że pisałam też taki tekst, który był po polsku, miał być tłumaczony na angielski i naprawdę niektóre fragmenty trzeba było napisać od razu po angielsku, bo nie dało się tego w języku polskim wyrazić. Więc otwieram konkurs na dobre tłumaczenie słowa queenship, które rzeczywiście jest takim właśnie zbiorczym pojęciem królowości, roli, znaczenia królowej.
Świetnie, w takim razie otwieramy konkurs na tłumaczenie, może pojawią się jakieś propozycje. Czekamy na takowe. Myślę, że...
Nawet nagrodę jestem w stanie jakąś niewygórowaną ufundować.
Nawet nagrodę niewygórowaną, panie profesor, za tego typu tłumaczenie tutaj proponuje. Myślę, że możemy teraz skoncentrować się na Barbarze Radziwiłłównie, która bardzo długo skupiała na sobie uwagę pani profesor. To postać znana, chyba jedna z najbardziej znanych, popularnych polskich królowych. Wydaje się, że historia jej znajomości, romansu, małżeństwa z Zygmuntem Augustem to gotowy materiał na serial, bestsellerową opowieść, kolejny serial, kolejną powieść. Ja chciałabym zapytać jednak o takie kwestie zupełnie banalne, związane z warsztatem pracy historyka. Na jakich źródłach właściwie opiera się historyk, który próbuje zajmować się królowymi z dynastii Jagiellonów? Czy to jest szerokie, wąskie spektrum źródeł? Czy mogłaby nam pani profesor te kulisy swojej pracy tutaj krótko przybliżyć?
Z przyjemnością natomiast zacznę od zastrzeżenia. Wszystkim nam się wydaje, że Barbara jest jedną z najbardziej znanych postaci. Nic bardziej błędnego. Ona jest zupełnie nieznana. My znamy historię miłości Zygmunta Augusta do Barbary. Znamy historię walki Zygmunta Augusta o Barbarę. Znamy historię jego rozpaczy, żałoby i nieszczęścia związanego z przedwczesną śmiercią kochanej żony. Ale to nie znaczy, że znamy ją. Wręcz przeciwnie. Wszystkie dotychczasowe albo większość dotychczasowych opowieści o Barbarze były tak naprawdę opowieściami o miłości mężczyzny do niej. I przyznam szczerze, że właśnie z tego jakiegoś takiego sprzeciwu wobec takiego patrzenia na nią powstała ta moja książka, w której umieściłam Barbarę w tym dworskim mikroświecie, czyli w tej przestrzeni, w której ona żyła. I na tyle, na ile się dało, odsunęłam z tej historii Zygmunta Augusta. To znaczy, żeby on nie był wiecznie tą soczewką, przez którą patrzymy na Barbarę, bo właściwie w takiej konfiguracji to on skupia swoją na sobie uwagę. Z tymi źródłami, no też w zależności od królowych jest różnie. Właściwie ciężko tutaj o jakąś taką ogólną ocenę, bo przy każdej jest to trochę inaczej. Przy tych królowych XVI-wiecznych jest lepiej niż przy XV-wiecznych, przy Bonie jest lepiej niż przy Barbarze, przy Habsburżankach gorzej niż przy innych. Ciężko tutaj o ogólne wnioski. Jeśli chodzi tutaj na przykładzie Barbary, takim szalenie cennym zasobem źródeł są oczywiście rachunki królewskie, które dla XVI wieku szczęśliwie zachowały nam się naprawdę bo w takich, można by powiedzieć, mało uszczuplonych zasobach. Nie są tak suche i tak schematyczne, jak się wszystkim wydaje. Drzemie w nich naprawdę duży potencjał, ale też trzeba uważać. Też trzeba uważać, bo przecież pisząc pracę o dworze królowej, my naprawdę nie piszemy o niej. Ona jest tylko jakby hasłem wywoławczym, osobą, wokół której skupia się jakaś grupa ludzi i trzeba bardzo uważać, żeby ta opowieść z królowej nie przeszła na tę grupę ludzi, bo przechodzi niezwykle łatwo. A wynika to też z tego względu, że na przykład w przypadku Barbary bardzo słabo jest z jego dokumentami. Ja nawet w swojej książce ośmieliłam się nazwać Barbarę niemą, bo właściwie wszystko, co o niej wiemy, wiemy od innych. A w jej przypadku jeszcze jest ta trudna sytuacja, że wiemy od innych, którzy są wyraźnie podzieleni na dwa obozy. Tych bardzo za i tych bardzo przeciw. Tam nie ma takich źródeł, które miałyby jakieś znamiona obiektywizmu, więc rzeczywiście trzeba tutaj ważyć. Ale w jej przypadku właśnie to, że była kontrowersyjna i że wywoływała te emocje, no to dysponujemy dużym zasobem chociażby źródeł epistolarnych, bardzo mocnych czasami, bo rzeczywiście tutaj to jest dobre dla historyka, chociaż trudne, to znaczy właśnie postać, która wywoływała emocje w czasach, w których żyła, więc opowieści o niej są niezwykle barwne i mocne. No, ale tutaj trzeba być szczególnie ostrożnym, żeby nie dać się ponieść tym barwnym opowieściom. Oczywiście, tak jak w przypadku wszystkich królowych, mamy do czynienia z kronikami, z źródłami o charakterze takim gospodarczym czy ekonomicznym, ale w każdym przypadku jest to bardzo indywidualne, zależy właśnie też od, powiedziałabym, dziejów życia takiej królowej. Bo to w dużej mierze determinowało też ten zasób źródłowy. To chyba tyle. No, tutaj oczywiście wyjątkiem jest Bona. Pod pewnymi względami, a na przykład pod innymi względami wyjątkiem jest Barbara, bo żadna inna królowa nie została w tak fenomenalny sposób opisana przez zakochanego mężczyznę, tak jak Barbara przez Zygmunta Augusta, więc myślę sobie, że to też jest fascynujące, że spotkanie z każdą z tych postaci jest taką zupełnie inną opowieścią i nie ma uniwersalnego klucza. Do każdej z nich trzeba znaleźć własny, taki indywidualny klucz.
Czy w takim razie w Pani opinii jest szansa, że kiedyś doczekamy się takiej biografii Barbary, w której to ona będzie główną bohaterką. To będą biografie zupełnie inne niż te, którymi dysponujemy do tej pory, inne niż na przykład wizja Kuchowicza, czy ta możliwość ukazania Barbary w owym worskim mikrokosmosie. Czy źródła na to pozwalają?
Tak, sądzę, że tak. Barbarą też jest ten problem, że ciężko do niej podejść, właśnie przez to, że ona już jest bohaterką licznych publikacji. Natomiast mam takie przekonanie, mam nadzieję, że nikt mnie nie wyprowadzi z tego przekonania, że ta moja książka pokazała, że tu wciąż jeszcze jest bardzo dużo możliwości badawczych i że źródła, które wydawałoby się wielokrotnie już były eksploatowane, naprawdę mają w sobie jeszcze potencjał i można, jak się dobry klucz znajdzie, wiele jeszcze zrobić, odkryć. Przyznam szczerze, że nawet niedawno mi się przydarzyło. Jest takie źródło, które od 120 lat polskiej historiografii funkcjonuje jako spis wyprawy ślubnej Barbary, wtedy, kiedy wychodziła za mąż za swojego pierwszego męża. No i nagle się okazuje po 120 latach, że to nie jest żaden spis wyprawy, tylko regularny inwentarz posagowy Barbary Radziwiłłówny. Więc rzeczywiście obracamy się w kręgu też pewnych, powiedziałabym, takich skostniałych przekonań, takich utrwalonych twierdzeń, które czasami jak się głębiej poszuka, okazuje się, że te podstawy, na których one są zbudowane, wcale nie są tak mocne. Także to jest pocieszające też dla historyka, że nigdy nie ma takiego tematu, który byłby wyeksploatowany już na zawsze. Myślę, że to dotyczy wszystkich epok. No a Barbarze życzę, żeby znalazła biografa wnikliwego, nie powiem, że obiektywnego, bo to jest przecież niemożliwe, natomiast takiego, który rzeczywiście będzie umiał wyzwolić jakoś z tych stereotypów myślenia o niej, który wyzwoli się spod siły osobowości Zygmunta Augusta, bo to też jest trudne.
I który spróbuje zaprezentować jej wersję tej historii.
Tak, myślę, że tak i to by było chyba najciekawsze. I to by było chyba najciekawsze, gdyby te dziewczyny, o której naprawdę niedużo wiemy, udało się właśnie z tych wszystkich takich silnych osobowości, które ją otaczały, no wydobyć spod tego, bo jest taka zasłona tych silnych osobowości, które są obok niej, a ona jest taka właśnie, trochę nie ma w tym wszystkim. Warto by jej głos oddać.
Oddajmy głos Barbarze. Zastanawiam się jeszcze nad tym, jakie miejsce Barbara zajmowała w dziedzictwie dynastycznym Jagiellonów. Czy była przede wszystkim postrzegana, no właśnie, jako ukochana małżonka Zygmunta Augusta, bohaterka romantycznej, tragicznej historii, a może po prostu była postacią kontrowersyjną, niegodną swojej pozycji? Może to dziedzictwo królowej było pomijane w kontekście dziejów dynastycznych? Myślę tutaj o takim długim trwaniu nie tyle samej dynastii, co idei jagiellońskiej.
To jeszcze w tym wszystkim Barbara miała dużo szczęścia i dużo nieszczęścia. Była żoną ostatniego Jagiellona, więc oczywistym jest to, że brak ciągłości tej dynastii, brak tej dalszej historii sprawił, że jakby nie było potrzeby osadzania jej w pamięci dynastycznej po prostu. Tak jak inne królowe rzeczywiście trwały. Takim świetnym przykładem tego jest ta cała sejmowa dyskusja o małżeństwie Zygmunta Augusta, kiedy szukając argumentacji jedna strona i druga sięgała do historii wcześniejszej, do historii Kazimierza Jagiellończyka czy do historii Władysława Jagiełły, odwoływano się do niego. Tutaj rzeczywiście nie było takiej przestrzeni. Trudno w to uwierzyć, ale wydaje się, że przez dłuższy czas Barbara właściwie nie funkcjonowała w takiej zbiorowej pamięci i odkrył ją dopiero romantyzm. Ta historia się świetnie nadawała na romantyczne historie i została zagospodarowana. Powstawały utwory, obrazy. Ona rzeczywiście stała się taką bohaterką zbiorowej świadomości, bohaterki romantycznej, czyli z tego XVI wieku teleportowano ją w wiek XIX i całą tę historię z Zygmuntem Augustem osadzono nie w kontekście historycznym, a w kontekście romantycznym, współczesnym. Panny mdlały na widok obrazu przedstawiającego śmierć Barbary Radziwiłłówny. I ta historia Barbary też powstawała w pewnej opozycji do czarnej legendy królowej Bony. I w tej opozycji między starą, brzydką i wredną królową Barbara bardzo zyskiwała. Stało się tak, że właściwie w XIX wieku, to przedziwne są koleje tworzenia się tych legend narodowych, ta pogardzana Litwinka w XVI wieku, w XIX wieku stała się prawdziwą Polką patriotką, która była właśnie w opozycji do Włoszki, tej takiej, która właśnie te cudzoziemskie zwyczaje do Polski przywoziła. I rzeczywiście zagościła Barbara w tej naszej historii XIX-wiecznej, historii Polski bez Polski, narodu bez państwa, jako pewien symbol patriotyzmu i trwałości. Przedziwne zupełnie są te koleje. XX wiek zrobił z niej bohaterkę opowieści, które chyba właściwie należałoby nazwać ludycznymi, a może nawet jarmarcznymi, czyli takich tanich romansów hollywoodzkich, które rozgrywają się właśnie w takiej scenerii, też jakby wyzutej z kontekstu historycznego.
To ciekawe, bo tak sobie myślę, że w tym kontekście dynastycznym paradoksalnie o wiele istotniejsza stała się chyba Anna Jagiellonka, czyli ta niepozorna siostra Zygmunta Augusta, która po jego śmierci stała się taką przekazicielką właśnie idei dynastycznych.
Tak, to była kustoszka pamięci. Zresztą właściwie Annie nawet tego nie nadano. Ona sama siebie tak określała i sama siebie tak postrzegała i rzeczywiście, rzeczywiście tak było. Ta ostatnia z rodu to nie jest tylko takie myślenie o nas dzisiaj. Ona tak też myślała o sobie i właśnie kumulowała w sobie też tę jakby całą dynastyczną dobrą pamięć, bo trzeba powiedzieć, że pamięć o Jagiellonach była i jest pamięcią dobrą. I nawet Barbara tego nie zmieniła.
Bardzo pani dziękuję za tę niezwykle ciekawą rozmowę, która dotyczyła dynastii Jagiellonów, Barbary Radziwiłłówny, ale nie tylko Barbary Radziwiłłówny w świetle źródeł z XVI wieku, ale też pamięci o Barbarze i tego, jakie miejsce zajmowała ona w dziedzictwie dynastii Jagiellonów. Czy chciałaby pani coś jeszcze dodać na zakończenie?
Warunki głosowe nie bardzo mi na to pozwalają, natomiast rzeczywiście pięknie dziękuję. Muszę powiedzieć, że za każdym razem, jak często mówię o Barbarze, natomiast za każdym razem, kiedy o niej mówię, mam wrażenie, że odkrywam jakieś nowe refleksy, jakieś nowe przestrzenie. Ten namysł sprawia, że rzeczywiście dostrzega się jakieś nowe elementy, które wcześniej się nie widziało, albo może nie widziało się ich wystarczająco mocno. Także bardzo dziękuję za te inspiracje.
Bardzo jeszcze raz dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję.
Słuchałeś Clio na Gołębiej, podcastów Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do usłyszenia.